Zdrowa pobożność maryjna. Najpierw pozwólcie Państwo, wytłumaczę, dlaczego taki temat w tym miejscu i o co będzie chodzić. Mamy miesiąc maj, dokładnie jesteśmy w połowie miesiąca maja, miesiąca szczególnie poświęconego czci Matki Bożej, miesiąca jakoś nam bardzo bliskiego i maryjnego. I właśnie pomyślałem, to jest pierwsza racja, dla której chciałbym podjąć taki temat. To prowokacyjne słowo zdrowa pobożność maryjna sugeruje, że mogą być w tym zakresie jakieś choroby, jakieś nieprawidłowości i rzeczywiście takie się zdarzają. I chciałbym więc powiedzieć w ogóle o pobożności maryjnej i o pewnych zasadach, to pod koniec tego naszego wykładu, o pewnych zasadach, które Kościół wyraźnie nam wskazuje, żebyśmy je stosowali w pobożności maryjnej, która dla nas, dla katolików, a może szczególnie dla nas w Polsce, ma ogromne znaczenie. Świadczy o tym między innymi fakt, że od początku naszego chrześcijaństwa, naszej wiary, mamy liczne ślady pobożności maryjnej. Ona się wpisuje bardzo głęboko w naszą historię, w naszą kulturę. Nie sposób tutaj mówić w szczegółach, bo na to trzeba byłoby osobnego wykładu. Tutaj tylko chcę zasygnalizować, że najstarsze kościoły sięgające X czy XI wieku na terenach polskich ziem to są kościoły dedykowane Matce Bożej. Tu na przykład macie Państwo na górze apsydę kościoła, czy bazyliki Narodzenia Świętej Maryi Panny w Wiślicy. To jest, jak wiemy, jedno z pierwszych miejsc zakotwiczenia chrześcijaństwa w Polsce. Tutaj akurat widać na dole tego okręgu kawałeczek takiego pawilonu, w którym znajduje się słynne baptysterium, jedno z pierwszych na terenach polskich, gdzie dokonywano chrztu, być może jeszcze w czasach, to są różne hipotezy i naukowcy się spierają, ale niewykluczone, że działo się to jeszcze za czasów apostolatu Cyryla i Metodego. Więc mamy najstarsze kościoły pod wezwaniem maryjnym, co jest oczywistym dowodem naszego przywiązania do Matki Bożej. Najstarsze zabytki literackie, najstarszy zabytek literacki to właśnie Bogu Rodzica, słynny hymn, nieoficjalny hymn Polski, śpiewany według tradycji, jak głosi tradycja, także podczas wielkich bitew, między innymi podczas bitwy pod Grunwaldem. Poza tym już w średniowieczu, XII, XIII wiek, kształtują się nurty pobożności maryjnej, zwane dolorystycznymi, czy jak to jeden z moich kolegów, tu zresztą będzie występował, ksiądz profesor Adam Rybicki, badał tak zwane Compassio Mariae, średniowieczne Compassio Mariae, wyrażane poprzez, to oznacza po prostu współodczuwanie, współbolenie z Maryją, i ksiądz profesor Rybicki w swoich badaniach, między innymi na przykładzie Piety ze Skrzatusza, pokazuje, jak bardzo wtedy w średniowieczu żywy był ten nurt przeżywania cierpienia Maryi, która uczestniczy w męce swego syna. To jest akurat ten nurt, można powiedzieć, pod względem teologicznym jest bardzo poprawny i bardzo głęboki. To tylko kilka sygnałów pokazujących, jak bardzo od początku jesteśmy jakoś ubogaceni pobożnością maryjną. Już nie wspominam o bardzo szerokim temacie, jakim jest idea Maryi Królowej Polski, przeżywanej 2 tygodnie temu, obrona Jasnej Góry, a wcześniej jeszcze historia Giuliano Mancinellego, który miał objawienie Maryi jako Królowej Polski, i tak dalej, i tak dalej. To dużo na ten temat byłoby mówić, ale celowo Państwu tego dziś nie będę mówił, żeby jeszcze zostawić na inną okazję, albo też zaciekawić, żeby Państwo mogli sięgać do innych źródeł. Proszę zwrócić uwagę, że również w liturgii mamy bardzo bogate treści maryjne, mariologiczne. Wymieńmy tutaj tylko uroczystości maryjne, czyli te najważniejsze obchody liturgiczne. W cyklu roku liturgicznego mamy uroczystość niepokalanego poczęcia, czyli to są te obchody najwyższej rangi, kiedy w liturgii, jak pamiętamy, mamy trzy czytania, czyli pierwsze czytanie, drugie czytanie, Ewangelia, chwała na wysokości Bogu i wierzę w Boga Ojca. To jest właśnie wymóg liturgiczny przy okazji uroczystości. Dalej mamy w Nowy Rok uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, 25 marca, zwiastowanie, w sierpniu wniebowzięcie, 3 maja, te cztery to są ogólnokościelne uroczystości maryjne, typowo polskie i nie obchodzone nigdzie poza Polską, to właśnie uroczystość Królowej Polski 3 maja i uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia. To jeśli chodzi o uroczystości. Obchody liturgiczne niższej rangi, to mamy właśnie święto ofiarowania, Najświętszej Ofiarowania, czyli 2 lutego, święto Matki Kościoła nazajutrz po uroczystości zesłania Ducha Świętego, nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, znowu w maju, jak widzimy, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września i dawniej obchodzono na oktawę wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny święto Matki Bożej Królowej 22 sierpnia. Obecnie jest to tylko wspomnienie liturgiczne. I jeszcze niższej rangi obchody liturgiczne to właśnie tak zwane wspomnienia obowiązkowe, które w liturgii muszą być uwzględniane. No to znowu wymieńmy. To jest wspomożenia wiernych, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Znowu obchód majowy 24 maja. Czy już mamy ile? 4 chyba, czy święta obchody maryjne w maju. Dalej, uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. To jest zawsze sobota po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego. Matki Bożej z Góry Karmel 16 lipca. Matki Bożej Bolesnej 15 września. I ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 21 listopada. I mamy jeszcze wspomnienia dowolne, które celebrans w liturgii może, ale nie musi podejmować. To na przykład, bo jest ich dużo więcej, tu tylko niektóre, a więc na przykład wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes na pamiątkę objawienia, czyli 11 lutego, Matki Bożej Fatimskiej, tak jak mieliśmy to wczoraj, Najświętszego Imienia Maryi 12 września, czy Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 7 października na pamiątkę słynnego zwycięstwa armii chrześcijańskiej pod wodzą Andrea Dorii nad ogromną, 10-krotnie większą flotą turecką, zwycięstwa, jakie miało miejsce właśnie 7 października 1571 roku na morzu pod Lepanto. To takie wydarzenie, które zostało wymodlone w kościele na Różańcu z inicjatywy papieża Piusa V, papieża, który był dominikaninem, a jak wiemy, dominikanom zawdzięczamy upowszechnienie Różańca, podkreślam, upowszechnienie Różańca, natomiast nie wprowadzenie, bo Różaniec istnieje dużo wcześniej. To jest błędne, oparte na legendach przeświadczenie, że to Matka Boża świętemu Dominikowi objawiła różaniec i różaniec się zaczął od dominikanów. Nieprawda. To jest legenda pochodząca z XVI wieku, z przełomu XVI-XVII wieku od Alana de la Roche, dominikanina, który chciał docenić swojego założyciela i mu przypisał zasługi, których ten nie miał. Prosta rzecz, proszę Państwa, no, objawienia Matki Bożej nie zdarzają się na co dzień. To są rzeczy wyjątkowe, więc gdyby w życiu świętego Dominika było takie wydarzenie, jak objawienie mu Matki Bożej i przekazanie różańca, to z pewnością jego biografowie, zwłaszcza ci, którzy znali go osobiście, z pewnością by to w jego biografiach odnotowali. Chyba to logiczne, prawda? Tymczasem nie ma najmniejszej wzmianki w żadnej z biografii świętego Dominika. Dopiero ta historia pojawia się, jak mówię, 300 lat później. A inne fakty wskazują na to, że różaniec, wprawdzie w nieco innej postaci niż obecnie, istniał już w X-XI wieku, czyli na 100-200 lat przed świętym Dominikiem. W każdym razie właśnie różaniec szczególnie stał się popularny za sprawą tego zwycięstwa pod Lepanto, a papież Pius V, który, jak mówię, był dominikaninem, był włączony w ten nurt propagowania różańca, prosił, aby no właśnie wesprzeć duchowo te wysiłki obrony Europy przed inwazją islamską. No i stał się cud, proporcje tych wojsk były zupełnie nieprawdopodobne, bo kilkakrotnie, jeśli nie kilkunastokrotnie większa armia turecka została rozbita w drobiazgi. I to no właściwie, jak mówią znawcy problemu, nie dający się tak po ludzku wytłumaczyć sposób. W każdym razie jeszcze taką ciekawostkę dopowiem, że to właśnie od papieża Piusa V papieże zaczynają nosić białą sutannę i białą piuskę. To jest dla nas oczywisty widok papieża, ale do czasu Piusa V tak nie było. Po prostu Pius V jako dominikanin zachował swój strój, biały habit, no i tak się to utrwaliło. Jeżeli ktoś z Państwa był lub będzie w Rzymie, to proszę się udać do
Bazyliki Świętego Pawła.
Tam na fryzie mamy portrety wszystkich papieży i tam jest taka też legenda, tam jest kilka zostawionych, chyba nawet powiększono ostatnio, no się wycwanili, powiększono kilka miejsc, bo jest taka legenda, że jak się skończą miejsca, to nastąpi koniec świata. No więc oddalono koniec świata, bo tam jeszcze wykombinowano kilka miejsc na portrety papieży, więc także spokojnie, jeszcze my nie musimy cierpieć końca świata. W każdym razie, patrząc na te portrety papieży, zauważymy, że biała sutanna pojawia się dopiero rzeczywiście od mniej więcej 1571 roku. To taka dygresja na marginesie przy tej okazji. Dalej, zobaczcie Państwo, jeśli chodzi o pobożność maryjną i nasze związanie w Polsce, to ogromny ruch pielgrzymkowy, zwłaszcza do Narodowego Sanktuarium, jakim jest Jasna Góra, co ilustruje jeden z obrazków tutaj zamieszczony. Mamy na terenie Polski około 400 sanktuariów maryjnych z wizerunkami koronowanymi, bądź to koronami papieskimi, bądź koronami poświęconymi przez biskupów. W każdym razie są to sanktuaria koronowane, a jest wiele takich małych, lokalnych sanktuariów, nieznanych gdzie indziej, a jednak bardzo lubianych i uczęszczanych przez wiernych, co też potwierdza, jak bardzo bliskie są nam te przeżycia związane z osobą Matki Bożej. Notuje się, że każdego roku średnio około 7 milionów Polaków pielgrzymuje do różnych sanktuariów maryjnych, zwłaszcza na Jasną Górę. Więc to pokazuje nam, jak bardzo bliska jest nam i ważna pobożność maryjna. Można powiedzieć, że pobożność maryjna jest taką tkanką, najdelikatniejszą tkanką w tym organizmie, jakim jest Kościół. Kościół jest żywym ciałem Chrystusa. I tak jak w ludzkim organizmie, wiemy, że najbardziej takie warunkujące kondycje i zdrowie organizmu są te najdelikatniejsze tkanki i one są też najbardziej podatne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Coś podobnego można powiedzieć o kulcie maryjnym. Jeżeli przyzwolimy albo w jakiś sposób zlekceważymy prawidłowość tego wymiaru maryjnego w życiu chrześcijańskim, w życiu katolickim, to nie pozostanie to bez skutków, czasami bardzo fatalnych, dla całokształtu życia duchowego. I odwrotnie, zabezpieczenie tego wymiaru maryjnego w życiu duchowym jednocześnie daje nam poczucie no, pewnej głębi i doświadczenia duchowego, i to nie tylko w sensie takim przeżyciowym, ale także w sensie dogmatycznym. Mówimy zatem o maryjności. To jest takie pojęcie zbiorcze, na które składa się kilka elementów. Maryjność, czyli wszystko to, co jest związane z postacią, z osobą Maryi. Przede wszystkim musimy mówić o duchowości samej Maryi, samej Matki Bożej. Właśnie znowu słowo duchowość. Przy innej okazji, gdzieś tam mamy zaplanowany chyba w czerwcu, jeśli dobrze pamiętam, inny wykład, gdzie będę mówił o duchowości, bo to pojęcie jest w tej chwili bardzo modne, ale wskutek tego dość rozmyte i często o duchowości mówi się w dziwnych kontekstach. Ja, mówiąc o duchowości, mam na myśli naszą osobową relację, która służy naszemu uświęceniu, naszemu zjednoczeniu z Bogiem, osobową relację z Boską Trójcą, z Jezusem Chrystusem, z Maryją i ze świętymi. Więc mówimy o duchowości Maryi, czyli to, jak Maryja przeżywa swoją relację względem Boga i ona jest dla nas wzorcza. Na bazie tego, kim jest Maryja, jaka jest jej relacja do Boga, możemy mówić o duchowości maryjnej, czyli naszej postawie wobec Maryi zwłaszcza, polegającej na naśladowaniu jej cnót, jak również na pogłębionej refleksji teologicznej dotyczącej Maryi i jej roli w historii zbawienia. I tej refleksji nad rolą Matki Bożej w historii zbawienia towarzyszy specjalna praktyka, już takie praktyczne przejawy naszej czci dla Matki Bożej, które nazywamy pobożnością. Za chwilę jeszcze wrócimy do tych kwestii. Mówimy, wróćmy Państwu tutaj, te trzy elementy. Duchowość Maryi, duchowość maryjna, pobożność maryjna. I teraz zatrzymajmy się chwilę nad duchowością Maryi. Kim jest Maryja? Bo, no proszę Państwa, zdajemy sobie sprawę, że trudno byłoby nam kształtować zdrową pobożność maryjną, jeżeli my tak naprawdę nie znamy samej Maryi. To można pytać, to kogo my czcimy? Do kogo my się zwracamy? Co my wiemy o Matce Bożej? No jeżeli kogoś kocham, to chcę go poznać. A poznając, jeszcze bardziej kocham. No nie da się tych dwóch rzeczy oddzielić. Jeżeli ktoś mówi, kocham Matkę Bożą, ale na pytanie, jakieś proste pytanie, gdzie Maryja mieszkała, czy cokolwiek dotyczącego z życia Maryi, czy jej roli w historii zbawienia, ktoś powie, no sorry, ale nic na ten temat nie wiem, no to jak można kochać, nie znając? Więc pierwsza rzecz właśnie, trzeba poznać Maryję. To jest podstawa zdrowej pobożności maryjnej. W przeciwnym razie może się okazać, że czcimy kogoś, kto no, jest daleki od wzoru tej, o której mówimy. Maryja uczy nas właśnie swoim przykładem postawy wobec Przenajświętszej Trójcy. Ona jest arcydziełem stworzenia. Znowu, tu nie ma czasu, by rozwijać te wszystkie szczegóły, ale Maryja jest tą, którą Przenajświętsza Trójca powołuje do istnienia jako niepokalaną, aby pokazać w tajemnicy niepokalanego poczęcia piękno człowieczeństwa, jakie Bóg zamierzył od początku. I tu znowu, proszę Państwa, drobne wyjaśnienie, ważne z punktu widzenia także pobożności maryjnej. Często także my, kapłani, w takim kaznodziejskim uniesieniu traktujemy dwa pojęcia jako równorzędne. Nie do końca tak jest. Otóż mówimy Maryja niepokalanie poczęta i mówimy niepokalane poczęcie. Nie do końca zasadnym jest stawianie znaku równości pomiędzy tymi dwoma pojęciami. One są bliskie, ale nie identyczne. Co innego jest Maryja niepokalanie poczęta, kim innym jest Maryja niepokalanie poczęta, to jest inny problem, a niepokalane poczęcie to jest jeszcze inny problem. Otóż przede wszystkim mówimy najpierw o niepokalanym poczęciu, czyli, tak powiedzmy, inicjatywie Boskiej Trójcy, która powołuje do istnienia kogoś takiego jak Maryja i ona jest niepokalanie poczęta, czyli poczęta bez grzechu pierworodnego, nie nosząca na sobie żadnych śladów wpływu grzechu pierworodnego, i Bóg w jej osobie pragnie nam pokazać, jak pięknym byłby człowiek, gdyby nie zgrzeszył w raju. Maryja jest właśnie tym potwierdzeniem Bożego zamysłu. Niepokalane poczęcie to jest inicjatywa Boskiej Trójcy. Maryja jest tego ucieleśnieniem. Zauważmy rzecz charakterystyczną, że Maryja przedstawia siebie w wielu objawieniach, na przykład w Lourdes, Na pytanie Bernardety, kim jesteś Pani? Maria odpowiada, jestem niepokalane poczęcie. Maria nie mówi, jestem niepokalanie poczętą. Jestem niepokalane poczęcie. Ona identyfikuje się z zamiarem boskim. Bardzo podobne określenie mamy też w innych objawieniach, ale jako ciekawostkę powiem, że na Słowacji, bardzo blisko nas, dosłownie może 3-4 km od polskiej granicy, jest takie sanktuarium w Litmanowej. Można, jeśli ktoś korzysta z internetu, wpisać Góra Zwyr albo Litmanowa i znajdzie przepiękne sanktuarium maryjne, grekokatolickie, w Litmanowej. To jest na zboczu góry Eliaszówka. Objawienia były tam, to dwie dziewczynki słowackie miały te objawienia w czasie troski nad zwierzętami. Znowu nie opowiadam historii, bo za długo by to trwało. Katka i Iwetka, Katka Korcakowa i Iwetka, uciekło mi jej nazwisko, ale takie właśnie zabawne imiona. To już są dorosłe kobiety. W tej chwili objawienia miały miejsce w latach 1990-1995. Proszę Państwa, to w naszych czasach. I to są objawienia potwierdzone przez biskupa grekokatolickiego, a więc miarodajne. Było ich tam wiele, jeśli dobrze pamiętam, chyba około 80 kilku. I rzecz ciekawa, że Maryja przedstawia siebie, że jest właśnie neposkrywena czystota, niepokalana czystość, bardzo podobne. Natomiast samo przesłanie tych objawień jest niemal identyczne z tym, co miało miejsce w Fatimie. Mówię o tym tak drobiazgowo, dlatego że ja każdego roku tam mam taką pustelnię, z której korzystam i stamtąd mam około godziny z kwadransem marszu do Litmanowej i każdego roku jak sobie jadę na tą pustelnię, to tak powyżej Kosarzysk, okolice Piwnicznej, to sobie tam zawsze idę do tego sanktuarium przez zieloną granicę, tam są takie ścieżki wyznaczone. Kiedyś spotkałem takiego pana Zygmunta, który mówi, że regularnie, odkąd były te objawienia, co tydzień z Nowego Sącza, on mieszka w Nowym Sączu, przyjeżdża autobusem do Kosarzysk i sobie idzie na górę i mówi, przynajmniej raz w tygodniu musi tam być. Mówi, on nie wyobraża sobie, żeby nie był właśnie w Litmanowej, zima, lato. Więc wracam tutaj do tematu, kim jest Maryja. Maryja jest niepokalanym poczęciem, arcydziełem stworzenia, arcydziełem Przenajświętszej Trójcy. Dalej, Maryja, jak wskazują teksty biblijne, jest córą Boga Ojca, matką Syna Bożego i jest oblubienicą Ducha Świętego. Już ojcowie Kościoła Maryję nazywali pneumatofora, czyli ta, która niesie w sobie Ducha. Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium określa Marię jako sakrarium. Nie tylko sanktuarium, ale sakrarium. Otóż to jest nawiązanie do świątyni jerozolimskiej, gdzie było miejsce święte, a w tym miejscu świętym wydzielono jeszcze miejsce święte świętych, do którego nikt nie mógł wejść, z wyjątkiem wyznaczonego kapłana, który przychodził tam raz czy tam kilka razy w roku, żeby dokonać ofiary kadzenia, tak jak to mamy miejsce właśnie z ojcem Jana Chrzciciela. I to jest to miejsce najświętsze, ukryte, gdzie objawia się Bóg. Maryja jest porównana do owego sakrarium, najświętszego miejsca w świątyni jerozolimskiej. Ona jest tą, w której działanie Ducha Świętego objawia się najpełniej. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, jak działa Duch Święty w człowieku, to właśnie patrzmy na Maryję. Dlatego często ona jest nazywana też pierwszą charyzmatyczką, obdarowaną przez Ducha Świętego. Dalej, Maryja jest matką Kościoła, matką wspólnoty wierzących. To tę prawdę znaną od starożytności ogłosił papież święty Paweł VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II 21 listopada 1964 roku, między innymi na wniosek polskich biskupów, błogosławionego kardynała Wyszyńskiego i biskupa Karola Wojtyły, którzy złożyli petycję do papieża, aby Maryję ogłosić uroczyście matką Kościoła, czyli tą, która jest właśnie naszą wychowawczynią, tą, która rodzi życie duchowe w nas. Dalej Maryja przedstawia się jako pokorna służebnica, Oto ja, służebnica Pańska, ecce ancilla domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Niech mi się stanie według Twego słowa. Maryja jest służebnicą, pokorną służebnicą, więc tu tych cech, tych przymiotów można wymienić bardzo wiele. Najpełniej te prawdy maryjne zostały wyrażone w czterech fundamentalnych dogmatach maryjnych. To są cztery dogmaty maryjne, dogmaty, czyli prawdy, które Kościół podaje nam do wierzenia i co do których jesteśmy zobowiązani, by je uznawać. Ktokolwiek by kwestionował któryś z tych dogmatów albo go jakoś tam ignorował, pomijał, narusza porządek życia kościelnego. Mówiąc inaczej, sytuuje się poza wspólnotą kościelną, a więc narusza jedność z Kościołem. Mamy cztery podstawowe dogmaty maryjne. Historia tych dogmatów jest znowu bardzo ciekawa. Nie będę tego omawiał, tylko wspomnę, o co chodzi w tych dogmatach. Pierwszy podstawowy dogmat to dogmat Bożego Macierzyństwa. Maryja jest Matką Boga, nie tylko Matką Jezusa jako człowieka, którego Bóg przysposobił, ale jest Matką Boga. Ten dogmat został ogłoszony na Soborze Efeskim w 325 roku i właśnie ze względu na tę misję Maryi jako Matki Boga, którą przeżywamy, tę prawdę przeżywamy szczególnie w Boże Narodzenie, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki w Nowy Rok, właśnie Bóg ze względu na ten przywilej jedyny wybiera Maryję do tej roli i czyni ją właśnie, jak mówimy, niepokalaną, czyli wolną od skutków grzechu pierworodnego i jego następstw. I tutaj, proszę Państwa, jeśli chodzi o dogmat niepokalanego poczęcia, to jest ten drugi dogmat, uczulam na wyrażenia, które zdarza się, że nawet kaznodzieje też wypowiadają rzecz niby błahą, a jednak pod względem dogmatycznym bardzo istotną. Otóż należy, ta formuła tego dogmatu brzmi w ten sposób, że Bóg dla przewidzianych zasług Syna Bożego wybrał Maryję i uczynił ją wolną od grzechu pierworodnego już od chwili jej zaistnienia. Uczynił wolną, Maryja jest wolna, a nie tylko uwolniona. Nie wolno tego słowa uwolniona używać, bo to jest błąd, karygodny błąd. Uwolniona to znaczy, że podlegała skutkom grzechu pierworodnego i została uwolniona. Nie, właśnie nie. Była wolna od początku, całkowicie wolna, a nie uwolniona. To jest niby podobne słowo, ale zupełnie inny sens. Dalej mamy dogmat trwałego dziewictwa Najświętszej Maryi Panny, zwykle kojarzony właśnie ze środowiskiem Radia Maryja. Znane to pozdrowienie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. To jest pozdrowienie, które jest w tradycji redemptorystowskiej, no i dzięki temu się stało tak popularne, ale ono wyraża właśnie ten dogmat, że Maryja pozostała dziewicą, była dziewicą przed urodzeniem Jezusa, była dziewicą w trakcie urodzenia i dziewicą po urodzeniu. Tu oczywiście znowu jest dużo treści do przekazania, można by to rozważać w szczegółach, jak to możliwe i tak dalej. Kwestia rodzeństwa Jezusa, niektórzy podnoszą ten zarzut, że Jezus przecież miał rodzeństwo, no bo w Ewangelii jest mowa o tym, że bracia, siostry Jezusa, jak to z tym jest, zostawmy to na inną okazję. Kościół głosi zasadniczą prawdę. Maryja była, jest i pozostaje dziewicą ze względu właśnie na jej Boże macierzyństwo. I czwarty dogmat, który określa nam, kim jest Maryja, to dogmat wniebowzięcia. O ile dogmat Bożego Macierzyństwa został ogłoszony w 325 roku, dogmat trwałego dziewictwa na synodach mniej więcej w VII-VIII wieku, to dogmat niepokalanego poczęcia został ogłoszony przez papieża błogosławionego Piusa IX 8 grudnia 1854 roku, 4 lata przed objawieniami w Lourdes, a dogmat wniebowzięcia być może niektórzy z Państwa pamiętają, pamiętają w sensie, że już byli na świecie, mianowicie 1 listopada, czyli w uroczystość Wszystkich Świętych 1950 roku. Ten dogmat został ogłoszony. To jest ostatni z dogmatów, które zostały w taki sposób uroczysty ogłoszone w Kościele. Dogmat wniebowzięcia stanowi, że Maryja po dokończeniu biegu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do nieba. A więc nie ma grobu Matki Bożej. Jeśli są jakieś takie tradycje, jak na przykład w Kalwarii Zebrzydowskiej jest pogrzeb Matki Bożej i tak dalej, to jest pewna pobożność ludowa, natomiast prawda dogmatyczna jest taka, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba, jest pierwszą uczestniczką zmartwychwstałego Chrystusa. To jest też pytanie, czy Maryja umarła, czy zasnęła. Tego dogmat nie określa. W tradycji kościołów wschodnich mówi się o zaśnięciu Najświętszej Maryi Panny. I kto z Państwa był, być może była wycieczka znajęczowa do Sandomierza, to w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu, gdzie byłem święcony przed 39 laty, tam jest po lewej stronie taki potężny fresk z początku XV wieku przedstawiający zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny, fresk bizantyjski. Bo taka jest tradycja w Kościele Wschodnim. Kościół Wschodni wierzy, że Maryja nie umarła, lecz zasnęła i we śnie została przeniesiona do nieba. Kościół Zachodni skłania się ku temu, że Maryja umarła i bezpośrednio po tym została wzięta do nieba. Ale to jest sprawa drugorzędna. Najważniejsze, że z duszą i ciałem jest wzięta do nieba, uczestniczy w chwale Chrystusa Zmartwychwstałego. Na bazie właśnie tych prawd o Matce Bożej tworzy się cała doktryna o Maryi, zwana duchowością maryjną, albo też raczej mariologią. To jest doktryna, nauka teologiczna. I w związku z tym na bazie mariologii, czyli nauki teologicznej o Matce Bożej, kształtuje się duchowość maryjna, czyli pewne prawdy maryjne, które są przełożone na nasze życie. I ta duchowość maryjna, jak już to wspomniałem, była obecna w życiu wspólnot chrześcijańskich od początku. Tak jak my cieszymy się tą duchowością maryjną od początku naszego chrześcijaństwa w Polsce, tak w wymiarze powszechnym chrześcijaństwo praktycznie od Soboru Efeskiego, kiedy w sposób właśnie uroczysty, dogmatycznie określono prawdę o Maryi jako Matce Bożej, cześć dla Matki Bożej i zainteresowanie jej postacią niezwykle się rozwija. Jako taka refleksja teologiczna, wyraźnie wyodrębniona, pojawia się w XVII wieku. Między innymi w związku z praktyką, taką mającą pochodzenie rycerskie, jakim było tak zwane niewolnictwo maryjne. I tu znowu ciekawostka, jesteśmy na terenie Lubelszczyzny, do Lublina zaledwie stąd 40 kilometrów, to właśnie w Lublinie w roku 1632 jezuici Stanisław Fenicki wydał dziełko po łacinie pod tytułem Mariae Mancipium, a to dziełko zostało przerobione w języku polskim przez Jana Chomentowskiego, też współbrata jezuitę, pod tytułem Pętko Najświętszej Maryi Panny. To dziełka dwa, które mówią o tej praktyce całkowitego zawierzenia się Maryi, takiego niewolnictwa Matki Bożej. I proszę Państwa, co ciekawe, że na to łacińskie dzieło Mariae Mancipium powołuje się święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, uznawany za jednego z największych propagatorów właśnie niewolnictwa maryjnego. Sam święty Ludwik Grignion de Montfort przywołuje o przynajmniej te 150 lat wcześniejsze dzieło Fenickiego, a on tylko je rozwija. Zauważcie, praktyka niewolnictwa maryjnego, czyli tego oddania się Matki Bożej, jest bardzo żywa już w Polsce, zanim stała się taką powszechną praktyką w świecie. Takich polskich elementów, polskiego wkładu w duchowość ogólnokościelną mamy znacznie więcej. Tylko jak to zwykle się mówi, że cudze chwalicie, swego nie znacie. My mamy zalew takiej literatury pobożnościowo-duchowościowej ze świata. Czasami są to naprawdę rzeczy, które się nadają tylko do spalenia, tylko że palić się nie chcą. Natomiast my mamy fantastyczne dzieła nasze, polskie, które są nieznane, nie są czytane, no bo to nasze. No ale jak jest po angielsku, czy tam jakieś protestanckie, to to cmokają wszyscy. Więc mówię to z takim trochę sarkazmem, ale proszę Państwa, naprawdę mamy za co Bogu dziękować, także jeśli chodzi o nasz wkład maryjny w pobożność ogólnokościelną. Tu już nie rozwijam tego tematu, bo patrzę z przerażeniem, jak czas nam ucieka. Proszę Państwa, mówimy zatem o duchowości maryjnej, czyli pewnym stylu życia duchowego skupionego na osobie Matki Bożej. Jednak Jan Paweł II i środowisko mariologów skupionych m.in. w Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, której akurat też jestem członkiem, lansuje taki pogląd jak najbardziej zasadny, aby raczej mówić nie tyle o wyodrębnionej z katolickiej duchowości maryjnej jako pewnej części, ale by raczej mówić o maryjnym wymiarze duchowości katolickiej. Znowu, to nie jest tylko gra słów, ale rzecz bardzo istotna. Bo jeżeli mówimy o duchowości maryjnej, to może sugerować, że mamy pewien, właśnie jak najbardziej jest to poprawne, tu mamy wypowiedź Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, jak najbardziej jest poprawna ta idea, że jest duchowość maryjna, ale niemniej ważne jest, że cała duchowość katolicka przeniknięta jest treściami maryjnymi. Dlatego możemy mówić o maryjnym wymiarze duchowości katolickiej. Czego byśmy nie tknęli w sferze życia duchowego, ma to związek z osobą Matki Bożej. Nie da się po prostu mówić o duchowości, o życiu duchowym bez odniesienia do Maryi. I właśnie tym praktycznym przejawem odniesienia do Maryi w sferze duchowości jest pobożność. Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater o czci Matki Bożej pisze tak, że chodzi tutaj nie tylko o samą naukę wiary, czyli, ale także o życie z wiary. W tym wypadku więc o autentyczną duchowość maryjną w świetle całej tradycji, a w szczególności o taką duchowość, do jakiej wzywa nas Sobór Watykański II. Zarówno duchowość maryjna, jak i odpowiadająca jej pobożność znajdują przebogate źródła w historycznym doświadczeniu osób i wspólnot chrześcijańskich żyjących pośród różnych ludów i narodów na całym globie. Zauważcie Państwo, duchowość maryjna i odpowiadająca jej pobożność maryjna. Czyli dwa pewne obszary wzajemnie się uzupełniające. Czyli tej teologicznej refleksji, tej naukowej refleksji nad Maryją towarzyszy praktyka wyrażająca się w czci Matki Bożej. To jest właśnie ta pobożność maryjna należąca do sfery tak zwanej pobożności ludowej. Tak się to określa w języku dokumentów Kościoła, pobożność ludowa. Nas może trochę razić to pobożność ludowa, no bo nam się od razu kojarzy jakiś folklor, jakieś takie trochę jakby pogardliwe. No tak to zostało nazwane w dokumentach Kościoła dla podkreślenia, że pobożność jest dziełem ludu pobożnego, ludu Bożego, że jest dziełem tym oddolnym w odróżnieniu od liturgii, która ma charakter niejako odgórny, urzędowy. W związku z tym, tu jeszcze wróćmy do tego dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, gdzie znajdujemy taką definicję, że pobożność ludowa oznacza różne manifestacje kultyczne o charakterze prywatnym lub wspólnotowym, które w ramach wiary chrześcijańskiej są przeważnie wyrażane nie na sposób liturgii, lecz w formach wywodzących się z ducha poszczególnych narodów lub grup społecznych i ich kultury. Czyli to jest ten oddolny, spontaniczny przejaw czci, tak jak czujemy, jak to przeżywamy. Ale to musi być podporządkowane liturgii, bo liturgia jest tym oficjalnym sposobem oddawania chwały Bogu przez Kościół. Z tego wynikają daleko idące konsekwencje i tu już dotykamy właśnie kwestii tej zdrowej pobożności maryjnej. Zdrowa pobożność maryjna będzie zawsze respektować pierwszeństwo liturgii. A liturgią jest msza święta, liturgią są sakramenty i liturgią jest modlitwa, tak zwana modlitwa brewiarzowa, czyli liturgia godzin. To jest liturgia, oficjalny kult Kościoła, jaki jest wyrażany i w którym nikt nie ma prawa manipulować. Czasami jesteśmy świadkami, jak ten czy ów duszpasterz, żeby tak było fajniej, żeby tak ludzi zainteresować, więc tam kombinuje, robi jakieś w mszach dla dzieci, robi prawie, że boisko, prawda, czy przedszkole, msza święta jest formą zabawy dla dzieci. Niedopuszczalne rzeczy. To jest gwałt zadawany liturgii, to jest przestępstwo, proszę Państwa. Są przepisy liturgiczne w mszale, na czerwono są te przepisy podane. Tak zwane rubryki od rubrum, łacińskiego słowa wskazującego na kolor czerwony, purpurowy. A tymczasem no, ten czy ów duszpasterz sobie tam kombinuje coś po swojemu, żeby było fajniej, ciekawiej. Nie wolno. Liturgia ma swoje prawa, to jest wyraz jedności Kościoła i mamy obowiązek ją respektować. Nie można też dopuścić w takiej sytuacji, aby właśnie w liturgię, w mszę świętą wplatać jakieś elementy pobożności, czy to maryjnej, czy pobożności jakiejś tam innej, na przykład związanej z aniołami, ze świętymi, czy jakąkolwiek inną rzeczą. Podstawowa zasada, pobożność jest podporządkowana liturgii. Pobożność zasila liturgię, wzmacnia ją, ale jest zawsze podrzędna. To za chwilkę jeszcze o tym powiem więcej. Ta nasza pobożność maryjna ma różne formy, w różnych formach się wyraża. Na przykład wyraża się w wzywaniu Maryi w formie modlitewnej, jak chociażby w modlitwie pod Twoją obronę. Powiem, że taką no, ciekawostkę podam Państwu, że ta modlitwa pod Twoją obronę, znana nam i powszechna, jest jedną z najstarszych znanych modlitw maryjnych. Na początku XX wieku odkryto, że ta modlitwa już znana była pod koniec IV wieku. Od IV wieku chrześcijanie modlą się w ten sposób, pod Twoją obronę, subtuum presidium. Z tym, że pierwotna wersja tej modlitwy brzmiała mniej więcej w ten sposób. Pod Twoją obronę uciekamy się, Matko Miłosierdzia. Potem tam zmieniono troszkę. A więc wzywamy Maryję w naszych modlitwach. To jest przejaw pobożności. Dalej, sławimy Maryję. Czyli sławimy Boga z Maryją, sławimy Boga za Maryję, sławimy Boga w Maryi. W Maryi odkrywamy piękno i tajemnicę Boga. Dalej, pozdrawiamy Maryję za przykładem Archanioła Gabriela, chociażby w tym popularnym wezwaniu, w tej modlitwie Zdrowaś Maryjo. Powtarzamy słowa Archanioła i słowa świętej Elżbiety. A to jest między innymi element składowy bardzo popularnej ostatnio formy czci Matki Bożej, jaką jest akatyst wzięty z tradycji Kościoła Wschodniego, czy nasze popularne godzinki, czy chociażby litania loretańska, czy inne formy, w których właśnie pozdrawiamy Maryję. To zwłaszcza w akatyście to widać, kiedy są tam w każdej tym ikosie to wezwanie zdrowaś, prawda, czy bądź pozdrowiona, haire kecharitomene. Dalej, naszym przejawem czci Maryi jest uznawanie jej roli, jej misji w dziele zbawczym, uznawanie prawd związanych z jej osobą, jak uznanie, że Maryja jest Matką Boga, że jest niepokalaną, że jest dziewicą, że jest w niebo wziętą. Te właśnie uznawanie tych czterech dogmatów maryjnych. Jeżeli ktoś nie uznaje prawd maryjnych, no to nie może mówić, że czci Maryję, no bo to przeczy jedno drugiemu. Dalej, ważnym elementem pobożności maryjnej jest naśladowanie. A więc pobożność nie może się sprowadzać tylko do zachwytu, do podziwu, ale my po to czcimy Maryję, aby uczyć się od niej życia chrześcijańskiego, aby ją naśladować w jej cnotach, w jej postawach wobec Boga, wobec bliźniego. No i wreszcie inną formą pobożności maryjnej jest wspomniane zawierzenie. Dawniej mówiono o niewolnictwie maryjnym, jednak Jan Paweł II już jako biskup, jako kardynał, mając na względzie pewną wrażliwość współczesnego człowieka, który nie lubi słowa niewola, zniewolenie i tak dalej, mówi raczej o zawierzeniu, czyli bardziej tak personalnie, bardziej twórczo, i jego osobiste zawierzenie wyrażało się w tym słynnym jego zawołaniu biskupim Totus Tuus, o czym mówiłem przed chwilą. I tu, proszę Państwa, dochodzimy do jakby clue tej istoty mojego wykładu, jakim są właśnie zasady zdrowej pobożności maryjnej, które podał nam papież Paweł VI w adhortacji Marialis Cultus 2 lutego 1974 roku. Zauważmy, to już upłynęło prawie 50 lat, już będzie niebawem, jak się ten dokument ukazał. I niestety trzeba powiedzieć, że jest to dokument wciąż mało znany albo wręcz nieznany. Kiedyś, uczestnicząc w sympozjum mariologicznym, w czasie dyskusji, gdzie tam byli też obecni kustosze sanktuariów maryjnych z całej Polski, w takiej właśnie wypowiedzi swojej powołałem się, sądząc, że jest rzeczą oczywistą, i właśnie powiedziałem coś takiego do któregoś z kustoszy, że no, jak ksiądz wie, w adhortacji Marialis Cultus to i to i to. A on mówi, zaraz, o czym ksiądz mówi? Jaka adhortacja? Mówi, jaka? Mówi, pierwszy raz słyszę. Kustosz sanktuarium maryjnego nie miał nawet pojęcia, że jest dokument, który reguluje precyzyjnie, jak się powinna przejawiać pobożność maryjna. No, proszę Państwa, to wcale nie odosobniony przypadek. Więc dlatego warto by się zatrzymać nad tym dokumentem, bo tu mamy taki dekalog, 10 zasad, według których powinno się kształtować zdrową, poprawną pobożność maryjną. 5 z tych zasad jest jasno wyłożonych w tym dokumencie, 5 pozostałych wynika z tych wcześniej wyłożonych. I teraz pozwólcie Państwo, że pokrótce te zasady omówię, przywołując też różne zjawiska właśnie tej niezdrowej, wadliwej pobożności maryjnej. Mam nadzieję, że to także nam pomoże właściwie kształtować naszą osobistą pobożność. Otóż pierwsza zasada, tak zwana trynitarna, już o niej powiedziałem. Należy czcić Maryję jako tę, która jest arcydziełem Przenajświętszej Trójcy. Mówiąc negatywnie, nie możemy oddawać czci Maryi tak, jakby ona była równoległym, kimś równym Bogu, albo jakby ponad Bogiem, albo czwartą boską osobą. A takie przejawy czasami są, że boję się tutaj rozgadywać za bardzo, bo czas ucieka, ale pozwólcie Państwo, że przywołam takie moje obserwacje. Otóż no, czasem zdarza się, że czy to duszpasterze, czy wierni, w swoich modlitwach, no właśnie do Matki Bożej trzeba się modlić. Jak coś nie wychodzi, to z Maryją się załatwi wszystko. A więc nawet mamy to w takiej pieśni Serdeczna Matko, tam chyba w czwartej zwrotce jest takie zdanie, że gdy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy kto się do matki uciecze. No więc po pierwsze, no, to są w ogóle jakieś dziwne ludowa tradycja, prawda? Więc Bóg jako rozgniewany ojciec, który siecze, prawda? No jest, no, nie taki obraz Boga jest, no. A poza tym, no jeżeli Bóg się rozgniewa, no to Matka Boża go uspokoi, ma nad nim władzę. Otóż nie. To jest fałsz. To nie jest prawda o Maryi. Maria jest służebnicą pańską. Ona nas prowadzi do Boga, ale nie jest tak, że Maria ma jakąś władzę nad Bogiem. Nie wolno tak myśleć. To jest ludzkie myślenie, to jest błąd właśnie. A w pobożności ludowej często takie formuły czy takie zachowania się pojawiają. Dalej mamy zasadę chrystologiczną, fundamentalną. Otóż Maryja zawsze prowadzi do Jezusa. Mamy to na wizerunku ikony jasnogórskiej. O, tutaj tylko został łebek Matki Bożej. To jest też fałszywy obraz, ale to za chwilę. Tak nie powinno się przedstawiać Matki Bożej Częstochowskiej. Na ikonie jasnogórskiej, no właśnie, tu mamy problem. Mamy twarz Matki Bożej. Ktoś, kto zna obraz jasnogórski, to dla niego nie stanowi problemu tego typu obraz, ale ktoś, kto nie zna, to tego typu obraz jest fałszywy, bo ikona jest pewną całością, wyraża pewną prawdę, a tutaj sama głowa Matki Bożej, z której, no cóż, no to tylko ma wartość sentymentalną taki wizerunek. Natomiast nie ma wartości teologicznej, żadnej. Na obrazie jasnogórskim mamy tam, to znowu osobny temat, tam mamy wyrażenie właśnie tej prawdy o trynitarnej. na złotym tle, na zielonym tle tam są złota korona, to są symbole Przenajświętszej Trójcy. Maria trzyma na lewym ręku dziecię Jezus i dyskretnym gestem na niego wskazuje. Przyciąga uwagę pielgrzyma swoją osobą, pielgrzym się zapatruje w Marię i śledząc jej postać, jej gesty, dostrzega dyskretny gest Maryi, która zdaje się mówić: idźcie do Niego, zróbcie wszystko, cokolwiek On wam mówi. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa, stąd od starożytności, czy przynajmniej od średniowiecza, mamy tę zasadę per Mariam ad Jezum, przez Maryję do Jezusa. I tak należy kształtować zdrową pobożność maryjną. Z Maryją modlimy się do Jezusa. Zwracamy się do Maryi, aby ona orędowała za nami do Jezusa. Jedynym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus, nie Maryja. Proszę Państwa, mówię to tak, może ktoś to odebrać, że jestem tutaj wrogiem, kiedyś ktoś mi postawi taki zarzut, że ksiądz nie czci Matki Bożej. No, to jest jakieś nieporozumienie. Proszę Państwa, tu jest większość pani. Wybaczcie, że powiem taki kolokwializm. Gdyby któryś z pani, panowie, mówili komplementy, ale takie nieadekwatne, jesteś w ogóle najpiękniejszą kobietą na świecie, no to normalna kobieta mająca poczucie własnej godności by mu po prostu przywaliła, nie? No bo taki komplement nieprawdziwy jest szyderstwem. Prawda? Więc tak samo jest i w kulcie Matki Bożej. No jeżeli my mówimy pewne nieprawdy o Maryi, no to jak można mówić, że to jest wyraz czci? Właśnie prawda. Musimy się opierać na prawdzie. Więc nie można czcić Matki Bożej jako zbawicielki. Zresztą jest taka też tendencja w niektórych środowiskach, aby ogłosić piąty dogmat maryjny, Maryi współodkupicielki. No to Jezus został przybity do krzyża, a nie Maryja. Maryja uczestniczy po macierzyńsku w zbawczym dziele Chrystusa, ale nie dokonuje tego dzieła zbawczego. To są niuanse teologiczne, ktoś powie, ale to ma ogromne znaczenie dla pobożności. Kiedy no właśnie zwracamy się do Maryi w taki sposób, że właściwie Chrystus, Bóg jest nam niepotrzebny, Maryja nam wystarczy. Nie, to jest niezdrowa pobożność. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa. Ta zasada per Mariam ad Jezum została przez Jana Pawła II dopełniona inną zasadą per Jezum ad Mariam. Odwrotnie. I była taka sytuacja, pozwólcie Państwo, że to powiem. W roku 2000 było spotkanie Jana Pawła II z uczestnikami Kongresu Mariologicznego w Rzymie. I w czasie tego kongresu na zakończenie Jan Paweł II powiedział takie zdanie, które wywołało wielką burzę. Otóż kończąc to, po polsku powiem, jak to brzmiało, papież mówi tak, kończąc swoje przemówienie: a zatem przez Maryję do Jezusa, zawiesił głos i po chwili dodał: jak również przez Jezusa do Maryi, amen. No i niektórym szczęki opadły, mówią: jak to papież bzdurę powiedział, jak to przez Jezusa do Maryi idziemy? No przez Maryję do Jezusa to oczywiste, ale odwrotnie? Nie, no nigdy w życiu. No, ale to w tym jest właśnie cała głębia i cały geniusz Jana Pawła. Zwrócił nam papież uwagę w tej drugiej formule, której nie wolno interpretować w tym samym kluczu jak pierwszą, bo wtedy jest herezja, ale zwrócił nam uwagę, że nie zrozumiemy Maryi, jeżeli najpierw nie spojrzymy na nią przez pryzmat Chrystusa. Musimy przez pryzmat Chrystusa patrzeć na Maryję. Per Jezum ad Mariam. Przez Jezusa patrzymy na Maryję. Ona, jej rola, jej piękno, jej znaczenie w naszym życiu ma sens o tyle, o ile rozumiemy ją jako służebnicę pańską, jako tę, którą Bóg postawił właśnie jako służebnicę dzieła swego Syna. Więc w takim porządku. Dalej, trzecia zasada pneumatologiczna, już o niej wspomniałem. Należy Maryję czcić jako tę, w której objawia się przede wszystkim działanie Ducha Świętego. To już o tym mówiłem. Zasada eklezjologiczna, też o niej wspomniałem. A mianowicie należy czcić Maryję jako matkę Kościoła. A matka jest w rodzinie, jest w domu, a nie u sąsiada. Więc zwracamy się z Maryją, modlimy się razem z nią. To brzmi trochę dziwnie, bo przyzwyczajeni jesteśmy mówić: modlimy się do Maryi. Ale święty Ludwik Maria Grignion-Demouvre odpowiada, że Maryja jest jak echo Boże. Gdy my wołamy Maryja, ona odpowiada: Bóg. Albo jak soczewka, na którą padające światło jest skupione i kierowane do ogniska, albo odwrotnie, to światło z ogniska przez soczewkę jest porządkowane i wysyłane w świat. Maryja nie zatrzymuje na sobie naszych modlitw, naszej uwagi, ale zawsze ją przekierowuje ku Bogu. Właśnie, bo ona jest naszą matką. Matka uczy nas życia, nas prowadzi, pokazuje nam. I mądra matka nie będzie wiązać dzieci ze sobą, ale je przygotowuje do samodzielnego życia. Dalej, zasada biblijna, bardzo ważna. A mianowicie, w zdrowej pobożności maryjnej nie powinno być nic, czego nie ma w Piśmie Świętym. A tymczasem w ludowej pobożności maryjnej mamy tyle historii o Matce Bożej, że ona sama chyba się bardzo temu dziwi. Jakieś ludowe takie skojarzenia, to zresztą wyraża się, i to jest prawo pobożności ludowej. Nie gorszmy się tym, ale miejmy zdrowy dystans. To się wyraża też w tych takich ludowych nazwach świąt. Matka Boża Siewna, Matka Boża Jagodna, Matka Boża jaka tam jeszcze, Zielna i tak dalej. Matka Boża Jagodna, czyli co, zbierała jagody, tak? Jagodna, bo zbierała jagody. Albo Siewna, bo wyszła w pole i siała, nie? To nie tak. To są takie skojarzenia z kultem agrarnym, jak mówię, przyjęte jako element kultury, ale pod względem teologicznym nie mające żadnego uzasadnienia. Ktoś powie, tak, ale Pismo Święte Matce Bożej mówi naprawdę niewiele. To prawda, ale to, co mówi, jest niezwykle głębokie pod względem treści. I można z tego wydobyć naprawdę bardzo dużo. Poza tym mamy teksty biblijne, które mówią wprost o Matce Bożej, Ewangelię, ale są też teksty biblijne tak zwane przystosowane, które na przykład mamy w godzinkach, czy właśnie w litanii loretańskiej odmawianej w miesiącu maju, gdzie pewne obrazy biblijne są odnoszone do Maryi i one właśnie w odniesieniu do niej nabierają zupełnie innej wymowy, blasku nabierają. To warto prześledzić sobie godzinki, akatyst czy litanię loretańską. Miałem pokusę, żeby Państwu tu zrobić taką egzegezę, czyli takie interpretacje litanii loretańskiej, ale czas na to nie pozwoli. Wymagałoby to trochę uwagi i czasu. Dalej, mamy kolejną zasadę liturgiczną. Mianowicie już powiedziałem o niej. Zasada liturgiczna głosi, że niedopuszczalne jest zastępowanie liturgii formami pobożności maryjnej. Konkretny przykład, a może nawet dwa, a może trzy. Proszę Państwa, dość charakterystyczne zjawisko w naszym duszpasterstwie, zwłaszcza w październiku. Dużo ludzi idzie na różaniec i zwykle jest różaniec i msza święta. Często bywa tak, że najpierw jest różaniec, a po różańcu jest msza święta. I co widzimy? 2/3, 3/4 ludzi, którzy byli na różańcu, wychodzą przed mszą. Msza jest dla nich już nieważna, różaniec ważniejszy, a nie msza. Tak nie może być. Więc to nam pokazuje. To jest jeden przykład. Msza jest zawsze najważniejsza. Drugi przykład. Byłem w pewnej parafii, było bierzmowanie w maju. I biskup dokonuje bierzmowania. Wiadomo, jest nabożeństwo majowe, ale już nie było czasu na nabożeństwo, żeby je odprawiać przed czymś po mszy świętej. Więc ktoś wpadł na pomysł, żeby to nabożeństwo odprawić w czasie mszy, w czasie bierzmowania. Biskup bierzmuje, a tutaj się śpiewa litanię loretańską. Proszę Państwa, niedopuszczalna rzecz. Msza święta, zwłaszcza obrzędowa, związana z sakramentem bierzmowania, ma swoją treść. Nie można tutaj mieszać treści. To jest absolutnie nie do przyjęcia. I trzeci rażący przykład. Kiedyś prowadziłem rekolekcję w pewnej parafii, mniejsza już o to gdzie. I to było w Adwencie. Poza tym, że tam jeszcze inne rzeczy były dziwne, w każdym razie już ma się w niedzielę zacząć, to jest pierwsza niedziela Adwentu, chyba, czy druga niedziela, prowadziłem te rekolekcje od niedzieli do środy. Już mamy wychodzić nam z mszą świętą, a organista zaczyna śpiewać godzinki. Dosłownie za 2 minuty przed mszą. Ja mówię do proboszcza, co? Dopiero przyszedł? Nie, spokojnie, spokojnie. Idziemy. Jak idziemy do ołtarza, to idziemy. Ale tutaj śpiewa godzinki, pierwszą część. I to była pieśń na wejście. Zamiast psalmu responsoryjnego chyba druga część, na ofiarowanie trzecia, na komunię czwarta i tam jest 7 tych części godzinek. Już nie pamiętam, jak to tam było, w każdym razie godzinki były śpiewane w czasie mszy świętej w różnych miejscach, gdzie powinno się śpiewać pieśni adwentowe. Państwo wiecie doskonale, że okres Adwentu i Wielkiego Postu to są okresy priorytetowe w liturgii, gdzie nie wolno niczego innego, zwłaszcza w niedzielne liturgię, włączać. A tymczasem sobie w treść adwentowej mszy włączono godzinki. Ja mówię, no księże, no ale jak tak można? No księdza, niech mi ksiądz pokaże, w której parafii ludzie tak śpiewają godzinki. No, to prawda, śpiewali rzeczywiście pięknie i głośno. No ale czy o to chodzi? A gdzie tu jest posłuszeństwo przepisom liturgicznym? Gdzie jest posłuszeństwo Kościołowi? Gdzie tu jest jakiś zmysł teologiczny? No więc właśnie, na tym polega ta zasada. Dalej, zasada ekumeniczna mówi, że jeżeli Maria jest matką Kościoła, no to dzieci nie mogą się bić o matkę, kłócić się o matkę. A więc w pobożności maryjnej należy szukać tego, co łączy wyznawców Chrystusa, a nie co dzieli. Oczywiście to jest delikatna sprawa, bo ktoś powie, no tak, ale protestanci nie uznają Matki Bożej. Nie do końca tak jest. Protestanci, pytanie, co to znaczy? Mamy przynajmniej 100 kilkanaście, jeśli nie więcej, denominacji protestanckich. My jesteśmy przyzwyczajeni, że katolicy to mają papieża i Kościół jest w miarę jeden, kilka tam wyznań, ale to jest w miarę jednolity Kościół. Protestanci właśnie dlatego, że nie mają tej jedności, jest ich mnóstwo, to każdy może założyć swój kościół i będzie tam po swojemu wyrażał pewne prawdy. Więc pytanie, jeśli mówimy protestanci, to znaczy kogo mamy na myśli? Nie wiadomo. Generalnie, jeśli sięgniemy do początków reformacji, no to znajdziemy między innymi, to się nazywa wyznania augsburskie, jeśli dobrze pamiętam, konfesja augsburska, w której bodaj w trzecim punkcie jest wyraźnie powiedziane, że czcimy Maryję jako Matkę Boga. Czyli generalnie protestanci w swoich źródłach oddają cześć Maryi jako Matce Boga. Tylko to, co oni nam zarzucają, to właśnie te różne przerosty tej zbytniej emocjonalności i podkreślania tej ważności Maryi takiej, że właściwie Pan Jezus może zupełnie nie istnieć. Więc pobożność powinna szukać tego, co prawdziwe, tego, co łączy wyznawców Chrystusa, a nie dzielić. Dalej zasada antropologiczna. W pobożności maryjnej należy pokazywać Maryję jako realnego człowieka, realną kobietę, żyjącą w pewnych uwarunkowaniach historycznych, społecznych. A więc, żeby nie jakoś nie idealizować Maryi w taki sposób, że ona przestaje być możliwa do naśladowania. Mówimy, Maria jest najświętsza, najpiękniejsza, naj. To jest prawda, ale to jednocześnie powoduje taki emocjonalny dystans. No jeżeli ona jest taka naj, a ja jestem taki naj tylko w negatywnym znaczeniu, no to co ja mogę naśladować? Mogę ją tylko podziwiać. Właśnie nie. Właśnie chodzi o to, że trzeba pokazywać Maryję jako realną kobietę, która miała problemy, cierpiała, borykała się z różnymi kłopotami. Ktoś powie, no Matko Boża, tobie to tak było dobrze, byłaś niepokalana, wolna od wszystkiego, więc miałaś wiele problemów z głowy. Józef się tobą zajął, prawda? No nie do końca to tak jest. Dalej, zasada naśladowania, właśnie wielokrotnie tu już przeze mnie podkreślana, a mianowicie, że prawdziwa pobożność maryjna ma nas prowadzić do odwzorowywania postaw Maryi. Postawy wiary, postawy służby, postawy właśnie wolności od grzechu i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby nie tylko to było takie wzruszenie, och Maryjo, ty taka piękna, ale no ty jesteś święta, to sobie bądź, a ja jestem grzeszny człowiek, też sobie będę. Nie? I wtedy jest taki rozjeżdża się nam, prawda? Modlimy się do Matki Bożej, mamy uczucia, a życie niestety dalekie od dziecka Maryi. No, dziecko jest zawsze podobne do matki. Więc bardzo istotna zasada, aby w pobożności maryjnej kłaść nacisk na naśladowanie. I ostatnia zasada, mianowicie tak zwana zasada hierarchii nabożeństw. W tym mnóstwie form pobożności maryjnej, jaką mamy w Kościele katolickim, na pierwszym miejscu papież Paweł VI stawia cztery, mianowicie Zdrowaś Mario, Anioł Pański, czy odpowiednio do okresu wielkanocnego Regina Celi, Magnifikat i Różaniec. Dlaczego te cztery? Bo one spełniają wcześniej wymienione zasady. A więc przede wszystkim zamiast jakichś swoich prywatnych modlitw powinniśmy się zwracać do Maryi słowami Archanioła. Zdrowaś Maryjo, Mamy to Zdrowaś Mario, Anioł Pański. W tych trzech częściach rozważamy najważniejsze wydarzenia związane z wcieleniem, w którym Maria odgrywa rolę priorytetową. Magnifikat, uwielbienie Boga, znowu słowa Maryi, więc no przede wszystkim tymi słowami należałoby się modlić. I wreszcie różaniec, który jest tą uświęconą tradycją, modlitwą Kościoła katolickiego, w której rozmawiamy z Maryją o Jezusie. I na koniec, proszę Państwa, kilka tylko wymienionych, ja już nie jestem w stanie omówić tych poszczególnych praktyk, bo każda z nich by zasługiwała znowu na odrębną analizę. Więc najbardziej typowe formy pobożności maryjnej, te zdrowe, to właśnie, zwłaszcza w Polsce, to mamy właśnie różaniec, na temat którego Jan Paweł II wydał list apostolski Rosarium Virginis Mariae, w którym, jak wiemy, dokłada nam czwartą część, tajemnice światła, które jeszcze bardziej podkreślają ten chrystocentryczny wymiar różańca. My często mówimy, że różaniec to jest modlitwa maryjna. Otóż nie. Jan Paweł II bardzo mocno podkreśla, różaniec jest przede wszystkim modlitwą chrystocentryczną. Żeby to lepiej zrozumieć, powiedzmy w ten sposób, że w różańcu rozważamy wydarzenia zbawcze, ale wydarzenia dokonane przez Chrystusa, w których Maria uczestniczy. Z Maryją rozmawiamy o Jezusie. Zauważmy, w Zdrowaś Mario, kulminacja, nawet taka no, w tonacji języka, to jest imię Jezus. Zdrowaś Maryjo, prawda, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. On jest najważniejszy. Więc rozmowa z Maryją o Jezusie. Mamy różne podobne do różańca koronki i modlitwy. Z tym, że one wymagają do ich wykorzystania publicznego, one muszą mieć zatwierdzenie Kościoła. Nie można więc tak sobie w pobożności maryjnej publicznie, prywatnie można sobie odmawiać różne takie modlitwy, ale jeżeli je odmawiamy we wspólnocie, na przykład publicznie w kościele, one muszą mieć aprobatę przynajmniej biskupa miejsca. O tym proszę pamiętać. Nie może być tak, że ktoś sobie wyjdzie przed ołtarz, jakieś tam na przykład adoracja publiczna, jest dużo ludzi i sobie czyta jakąś tam modlitwę. Nawet gdyby była poprawna, to wymaga to, żeby miała imprimatur biskupa, żeby było zatwierdzone. Dalej, modlitwa Anioł Pański, jak wspomniałem, godzinki o Najświętszej, o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny, litania loretańska i akatyst, jak mówiłem, to są te trzy bardzo podobne formy modlitewne, formy pobożności, w których rozważamy różne figury biblijne odnoszone do Maryi. Litania loretańska to jest nie tylko zbiór kilkudziesięciu wezwań, ale to jest pewna finezyjna konstrukcja literacka. Żałuję, że nie mamy czasu, aby to szerzej rozważać. W którejś z moich audycji, to jest chyba audycja 831 i 832, jeśli Państwo sięgniecie tam na tą moją stronę, tam możecie odsłuchać audycji, w której ja mówię o tej konstrukcji litanii loretańskiej, litanii, która wywodzi się z sanktuarium w Loreto, choć jej początki są dużo wcześniejsze, jedynej maryjnej litanii zatwierdzonej przez Kościół. Mamy kilka litanii, które są zatwierdzone przez Kościół do publicznego odmawiania. Litania do wszystkich świętych, do właśnie Matki Bożej loretańska, litania do serca Jezusa, litania do świętego Józefa i litania do imienia Jezus. Tych pięć litanii jest zatwierdzonych przez Kościół, stąd są one na przykład w modlitewnikach w brewiarzu. Dalej mamy jeszcze właśnie forma pobożności. To jest oddanie się Maryi, właśnie o czym mówiłem, noszenie szkaplerza bądź medalika, jak chociażby praktyka cudownego medalika związanego z objawieniami na Rue Bac w Paryżu, kult ikon i obrazów, ale pod warunkiem, że to są przedstawienia Maryi teologicznie poprawne. Właśnie zgodne z pewnym przesłaniem teologicznym. Więc to nie może być jakiś obraz Maryi taki banalny, że no, też to jest, już nie chcę mówić o tym, że okazuje się, że na przykład wiele postaci maryjnych malowanych przez wybitnych malarzy, te postaci kobiece to są w jednym czy drugim przypadku przynajmniej, gdzieś tam znalazłem taką ciekawostkę, no to były kochanki tych malarzy, którzy no, mając model taki no, zakochani w pięknie tej kobiety, no, przedstawiają ją potem jako Maryję, więc w jakimś sensie uświęcają to piękno. W każdym razie obrazy, my mamy problem pewien, bo nasza ikonografia zachodnia jest taką ikonografią dosłowną, prawda, pokazującą bardziej tą estetykę, stronę estetyczną, podczas gdy ikony wschodnie, te obrazy wschodnie, one przede wszystkim zwracają uwagę na głębię teologiczną. Stąd na przykład pewne ikony mają te, no, tam trudno się dopatrzyć takiego piękna estetycznego. Na ikonach te postaci często mają wielkie oczy, takie nieproporcjonalne są te postaci, gesty są takie trochę sztuczne, bo właśnie celowo ikonopisowie, czyli ci, którzy tworzą te ikony, celowo lekceważą pewien wymiar ten estetyczny, żeby podkreślić przekaz teologiczny ikony. Ikona ma prowadzić do głębi, do doświadczenia duchowego, a nie zatrzymywać na warstwie estetycznej. I tak powinniśmy też podchodzić do obrazów. Czcimy obraz nie dlatego, że on jest ładny, ale dlatego, że przedstawia nam kogoś, kto sam w sobie ma piękno. Już mówiłem o tym, że przejawem pobożności maryjnej jest nawiedzanie sanktuariów, odprawianie pielgrzymek, z tym, że nie mylmy pielgrzymki z turystyką religijną. No to, co mamy często w Polsce, że jest tak zwana pielgrzymka i w programie pielgrzymki jest 5-6 różnych miejsc po drodze. I tak przyjeżdżają do sanktuarium, patrzą, aha, jest, dobra, to jedziemy dalej. Stoi, no to niech stoi, jedziemy dalej. Prawda? I naraz się obskakuje, w 2 dni objeżdżają pół Polski i to jest pielgrzymka. Żadna pielgrzymka. Ja kiedyś byłem, przez tydzień czasu byłem w Lourdes na kongresie mariologicznym maryjnym i tak właśnie dyskutowaliśmy z kolegami. Tam przez tydzień czasu przebywa się obok sanktuarium, wchodzi się w klimat tego sanktuarium, człowiek zaczyna żyć tym miejscem, zaczyna czuć klimat tego miejsca i to jest pielgrzymka. Często bywa tak, że no przyjeżdża grupa pielgrzymkowa do sanktuarium, pozamykane drzwi, prawda, nie można się dostać, trzeba dopiero kogoś tam szukać, żeby przyszedł. No i co, no to otworzą, a no sobie patrzcie tutaj Państwo, popatrzcie, pomódlcie się i sobie idźcie. Właśnie nie. Właśnie powinno być coś, co przyciągnie pielgrzyma, żeby ten pielgrzym doświadczył tego miejsca, doświadczył klimatu. Więc to jest cały problem duszpasterstwa pielgrzymkowego, zarówno tego w sensie organizowania pielgrzymek, jak i organizowania miejsca sanktuaryjnego. I jeszcze tu wspomnijmy, ostatnio bardzo mocno podkreślane przez sekretariat maryjny w Zakopanem, praktyka 5 pierwszych sobót miesiąca związanych z objawieniami fatimskimi i wiele innych praktyk pobożnych, z którymi mamy do czynienia. W każdym razie, cokolwiek byśmy podejmowali, jakiekolwiek inicjatywy związane z czcią Matki Bożej, pamiętajmy o tych głównych zasadach, a przede wszystkim tej kluczowej zasadzie chrystocentrycznej, że Maryja jest służebnicą Pańską. Ona ma nas zawsze prowadzić do Jezusa. Prawdziwa pobożność będzie sprzyjała naszemu związaniu z Chrystusem i naszemu uświęceniu i prawdziwa pobożność zawsze nas będzie prowadzić do Eucharystii i do sakramentu pokuty. Tak jak to jest na Jasnej Górze. Nie przypadkiem Jan Paweł II parokrotnie będąc na Jasnej Górze podkreślał, że Jasna Góra to ołtarz i konfesjonał Ojczyzny. Zauważcie Państwo rzecz znamienną, to już ostatnie moje zdanie, że prawdziwi czciciele Matki Bożej, udając się do sanktuarium maryjnego, albo wcześniej idą do spowiedzi, żeby z czystym sercem stanąć przed Marią, albo tam przybywając korzystają z sakramentu pokuty. Dla nas, dla prawdziwych czcicieli Matki Bożej, jest oczywistą rzeczą, że to właśnie tam, u Maryi, spotykamy się z Jezusem w Eucharystii. To jest właściwy porządek pobożności maryjnej, która ma nas zawsze prowadzić do życia sakramentalnego, a życie sakramentalne to doświadczenie dzieła Chrystusa w naszym życiu.